Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie wszyscy po tamtej stronie. Jest 21 w poniedziałek, więc nie możemy robić niczego innego, jak tylko odpalić następny dekompresor. Zanim zaczniemy, króciutkie pytanie i może konkurs, niestety bez nagród, ale za chwałę. Który to jest już live? Kto będzie w stanie szybko policzyć, proszę pisać komentarz. Na wasze komentarze czekamy u nas na stronie pod odcinkiem albo na YouTubie, też pod odcinkiem. A teraz już nie przeciągając, witam Monikę Mikowską, która dołączyła do nas skąd?
Cześć, skąd? Dzisiaj z Katowic.
Tak. Pytam, bo z tobą to nigdy nic nie wiadomo.
Tak, różnie bywa. Urodzona w Poznaniu, niedawno jeszcze we Wrocławiu, dzisiaj w Katowicach i cały czas na razie w Katowicach.
Wybraliśmy sobie dzisiaj na sam początek takie małe podsumowanie zeszłego roku, bo obiecałaś nam, że jak tylko opublikujesz raport zapowiadany na styczeń, to się spotkamy i o nim porozmawiamy. Także raport już jakiś czas jest.
My się spotkaliśmy nie od razu, co prawda, nie od razu, bo od razu to by było na samym początku września, lutego, spotykamy się na końcówce lutego, ale zawsze jeszcze w temacie. Zwłaszcza, że już ten rok 2014 się już rozpoczął i to, co sobie tam w tym raporcie zapowiadałam, to już można trochę weryfikować nawet powoli i patrzeć, czy te kierunki się sprawdzają, czy się nie sprawdzają i czy jeszcze jakieś nowe się pojawią, czy te, które były tam wymienione.
Lepiej późno niż wcale, prawda? Ja tutaj pokażę teraz może ten raport, o który chodzi. Marketing mobilny w Polsce 2013-2014. Może sobie chwilkę, zaraz porozmawiamy o tym podsumowaniu właśnie, a potem przejdziemy do najciekawszych rzeczy, czyli do tego, czego spodziewamy się w roku 2014, bo rok się zaczyna, jeszcze sporo go zostało, a już widać pewne ciekawe ruchy. Także to jest raport, o którym dzisiaj mówimy i co? Może zaczniemy od tego, że ostatnio jak się spotkaliśmy, to bardzo mocno narzekałem na aplikację mBanku. Zresztą nie tylko ja, mówiłaś też, że tam z rynku masz takie słuchy, że to była duża porażka i zmieniła
się. Właśnie nie. Żebym mogła wyprostować i przypomnieć to, co wtedy by zostało powiedziane. Wtedy zostało powiedziane, że faktycznie jakby branżowo ta aplikacja oceniana jest słabo, że w różnych audytach takich realizowanych przez osoby, które zajmują się użytecznością rozwiązań mobilnych, również w naszym raporcie, który był wydawany jeszcze w 2012 roku, to już prawie dwa lata mijają, że ta aplikacja ogólnie wypada gorzej na tle konkurencji, że ma duże spadki, szczególnie związane z architekturą informacji, użytecznością, takie funkcjonalnie jest bardzo rozbudowana i zaawansowana, ale kuleje parę takich właśnie rzeczy związanych z użytecznością samej aplikacji. Niemniej to jest gadanie jakby nasze branżowe eksperckie, a w badaniu konsumenckim, które było realizowane z lata zeszłego roku razem z TNS Polska na zlecenie GetInBanku, okazało się, że ta aplikacja została oceniona najlepiej ze wszystkich innych aplikacji bankowych. Także ponad 3/4 osób odpowiedziało na pytanie właśnie, jak oceniają swoje zadowolenie z korzystania z tej aplikacji, odpowiedzieli, że dobrze lub bardzo dobrze. Także ta aplikacja wypadała, no właśnie u takiego przeciętnego użytkownika wypada bardzo dobrze. To my zauważamy, że ma duże braki. No ale jak już pewnie chcesz powiedzieć, przeszła aktualizację zupełnie niedawno, więc to jest temat świeży i na pewno dała twardy orzech do zgryzienia pozostałym bankom, bo jeśli chodzi o rozwiązania, które prezentuję dzisiaj, no jest najbardziej zaawansowana, w sensie na przykład przed zalogowaniem, zanim się zalogujemy do aplikacji, widzimy najpotrzebniejsze funkcje, bo widzimy stan naszego konta, czy to w ujęciu procentowym, czy to w ujęciu kwotowym. To nie jest jakby nowość, bo wcześniej to było też w innych rozwiązaniach, chociażby w aplikacji mobilnej ING, ale widzimy przed zalogowaniem najbliższe punkty, czy to bankomat, czy to wpłatomat, czy to oddział, widzimy M-okazję. To też bardzo jest też widoczny taki trend w tym, co się dzieje w bankowości mobilnej, również na przykładzie BezWBK, że banki starają się walczyć o uwagę klienta w kontekście mobilnych zakupów, że chcą do naszej świadomości wejść właśnie w ten sposób, żebyśmy bankowość mobilną nie kojarzyli tylko jakby z kontaktem z bankiem, ale żebyśmy kojarzyli to z wychodzeniem na zakupy i z wykorzystaniem telefonu właśnie podczas takiej właśnie aktywności w zakupach. I właśnie widzę, że wrzucasz teraz już nam
tak.
na slajd, z jakich powodów Polacy korzystają z bankowości mobilnej, motywy sięgania po bankowość mobilną, czyli właśnie, że to jest to, co najważniejsze, że jesteśmy niezależni od niczego, nie mamy kolejek, że szybkość i wygoda jest najważniejszym argumentem, za którym się opowiadają użytkownicy.
Tutaj może powiem o tym, że ten raport ma w całości 123 strony. My pokażemy dzisiaj tylko kilka tych ciekawszych albo tych, które po prostu będą nam ilustrować to, o czym będziemy mówili, ale zachęcamy do przeczytania całego raportu, bo tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Jeżeli ktoś się interesuje tego typu tematyką, to jest kopalnia wiedzy i inspiracji prawdopodobnie też na przyszłość. Aha, właśnie, uciekła mi myśl, ale wróciła. Chciałbym cię zapytać o taką rzecz. Skoro tamta aplikacja była przez użytkowników oceniana bardzo dobrze, a przez może osoby z branży, osoby, które tworzą takie rzeczy, jednak widziały, te osoby widziały bardzo dużo problemów, to myślę, że teraz sytuacja się odwróci, że nam się będzie podobać, bo jest technicznie już praktycznie dopracowana, a no, użytkownicy powiedzą, że jest zbyt pokręcona, zamotana, za dużo tamtego wszystkiego i nie są w stanie się odnaleźć?
No, nie jest tak różowo, bo to, że poszliśmy bardzo duży krok naprzód, w sensie aplikacja poszła bardzo duży krok naprzód i zaproponowała funkcjonalnie nowe rozwiązania, których nie ma wśród innej aplikacji. Niestety stało się to kosztem znowu użyteczności i znowu architektury informacji. Dosłownie tak samo jak w pierwszej wersji, bo ja już tą aplikację też, nie dość, że sama jestem klientką banku, więc wykorzystałam z tej aplikacji prywatnie, to też już miałam przyjemność ją delikatnie audytować na życzenie portalu interaktywnie.com, bo mogę już zdradzić, zapowiedzieć, że za kilka dni na tym portalu pojawi się właśnie taka ocena ekspercka przeprowadzona przez kilka osób na rzecz aplikacji bankowej, do lektury, której już zapraszam. Przepraszam Cię, że tak Ci się wcinam z reklamą innych.
Ale
będziemy wymieniać te ciekawsze miejsca, będziemy wymieniać. Także właśnie wracając do aplikacji bankowej, na przykład odnalezienie historii przelewu do naszego danego konta, żeby się tak połapać, gdzie tego tak naprawdę szukać, jeżeli jesteśmy właśnie w momencie, czy to są produkty własne, czy produkty wszystkie, jak wybieramy z menu właśnie takie opcje, że mamy tam do wyboru produkt własny, czy też produkty wszystkie, no to jeżeli chcemy przejrzeć historię z jednego wybranego rachunku, no trochę się nie połapiemy. Musimy wiedzieć, że w menu ukrytym po lewej stronie, w szufladce, która nam się wysuwa z lewej strony ekranu, musimy wiedzieć, że tam musimy sobie znaczyć odpowiedni produkt, żeby zobaczyć historię z jednego wybranego konta. Także takich małych drobiazgów, które siłą rzeczy trochę nam utrudniają korzystanie z tej aplikacji, cały czas jest bardzo dużo, ale niewątpliwie jest to najbardziej taka pokazowa, popisowa polska aplikacja mobilna bankowa, która, no, od której na pewno inni się będą inspirować. To można powiedzieć już dziś. Także brawa za odwagę, brawa za te nowe rozwiązania. No ale praca u podstaw i konieczność poprawienia błędów, szczególnie tych malutkich, ale które bardzo mocno wpływają na użyteczność, no jest niezbędna.
Ja muszę powiedzieć, że o ile tamta mi się kompletnie nie podobała, to ta przykuła moją uwagę przynajmniej. Też faktycznie zauważyłem to, co mówisz, wybierając po lewej stronie z tego ukrytego menu jedno skąd, potem nie za bardzo wiem, co nacisnąć, coś
no
bo, z tym zrobić.
No właśnie, kwestia nazewnictwa, tak? No, jeżeli pytanie, czy korzystasz z nowej wersji serwisu transakcyjnego, czy jeszcze sobie klikasz w starą wersję?
Nową i właśnie dlatego wybierałem cały, znaczy tak, może w nowej wersji jest ten wybór bardzo widoczny, bardzo, bardzo dobrze to jest rozdzielone i kiedy wybieram konto firmowe, to jestem w koncie firmowym i to od razu jest mi prezentowane, a w tej aplikacji mobilnej jakby cały czas to samo pojawia mi się na ekranie, niezależnie co tam wybiorę i w ogóle tak jakby nie mam możliwości zatwierdzenia wyboru. To mnie trochę odbiło, ale
Kwestia nazewnictwa i uspójnianie nazewnictwa, żeby było informatywne dla użytkownika, to niestety był problem odwieczny w bankowości mobilnej, także można by wiele gadać, ale dzisiaj mamy dużo do gadania, więc
tak.
Idziemy dalej.
Tylko jeszcze powiem, że z takich rzeczy, które na dzisiaj warto by było wiedzieć, to dzisiaj właśnie rozpoczyna się w Barcelonie Mobile World Congress. Poczekamy, zobaczymy, około 27 pewnie będziemy już wiedzieli, co najwięksi przywieźli tam na te targi. Na pewno ciekawe smartfony nowe i zobaczymy, co jeszcze, tak? I to by chyba było tyle na temat tego, co się działo w zeszłym roku. Przejdźmy może do rzeczy, które się wydarzyły już teraz i do tego, co masz.
Muszę ci wejść słowo, to tak zabrzmiało, że bankowość mobilna jedna i w sumie nic więcej, a w zeszłym roku się stało bardzo, bardzo, bardzo dużo, aż w sumie nie da się tego wymienić, tak? Ale gwałtowny rozwój komunikatorów na świecie, komunikatorów mobilnych, to co robi Apple i wyznacza nam kierunki na rok ten 2014, czyli wprowadzenie Touch ID, wprowadzenie iBeacon. Ogólnie to, że zeszły rok charakteryzuje bardzo duża dynamika wzrostu aplikacji mobilnych, tych szczególnie już ukonstytuowanych, tych najpopularniejszych. Także rok 2013 tak naprawdę podwoił wyniki, jeżeli patrzymy sobie na aplikację, której staż liczymy w kilku latach, no to w roku 2013 ona podwoiła wyniki ze swoich wszystkich poprzednich lat, ze względu na przykład na przyrost użytkowników, którzy są aktywni w aplikacji danej, na wzrost liczby pobrań tak naprawdę. To też na przykładzie polskich aplikacji, w raporcie też jest kilka przykładów, czy przepisy.pl, Listonik, Jak dojadę, Janosik. To są przykłady aplikacji, na podstawie których na konkretnych liczbach możemy zobaczyć, jaka jest dynamika tego rynku i nie tylko sobie tak właśnie pustymi słowami mówi, że wszystko rośnie, ale zobaczyć na konkretnych przykładach, na konkretnych liczbach, jak szybko to rośnie, no i wyciągać na tej podstawie wnioski. Także cóż, no wiele się stało.
Racja, ja tutaj się przyznaję do błędu. To może wynikło trochę ze struktury moich notatek dzisiejszych, bo wynotowałem sobie to, o czym warto by było powiedzieć i zostawiłem sobie te kąski najsmaczniejsze na koniec i o nich po prostu nie chciałem wspominać.
Dobra.
No bo z tego będziemy zaraz budowali całe napięcie, ale masz rację. To nie był rok, który się skończył aplikacją mobilną mBanku, tak, na pewno.
Zwłaszcza, że aplikacja mobilna to jest przez narodziny kilka dni przed chwilą dosłownie, więc
no, właśnie, pracowali
w zeszłym tygodniu pojawiła się
cały zeszły rok, prawda?
A to nie wiem.
Tak. We wtorek chyba. Dobrze, co, może zaczniemy od największego, najbardziej głośnego wydarzenia ostatnich dni, czyli zakupu komunikatora WhatsApp przez Facebooka. To miało miejsce dosłownie parę dni temu. Kwota jest oszałamiająca, $19 miliardów zostało wyłożone przez Facebooka na ten zakup. Po co to kupili? Prawdopodobnie po to, żeby się ratować, prawda?
No ja już jesteś trzecią osobą, która mnie pyta, po co i dlaczego i co na ten temat myślę. No i ja na ten temat myślę, że po prostu kupili sobie koronę króla social mediów tak naprawdę, czyli króla serwisów społecznościowych, które służą do komunikacji ze znajomymi. Bo wiadomo, że rok 2013 dla Facebooka charakteryzował się pewnymi spadkami, oni też oficjalnie o nich komunikowali, że odczuwają odpływ użytkowników, więc szukali metod, sposobów, jak pałeczkę lidera z powrotem odzyskać, więc za tak olbrzymie pieniądze no z powrotem właśnie kupili sobie koronę, czy to utraconą, czy to nie utraconą, ale wrzucili na szczyt. I tak jak już właśnie zaczęliśmy mówić, w zeszłym roku bardzo duży przypływ użytkowników poszedł właśnie w stronę komunikatorów mobilnych. W Polsce również jest to widoczne, chociaż mniej niż w ujęciu światowym, ale faktycznie w zeszłym roku widzieliśmy bardzo dużo wpływu użytkowników do takich komunikatorów mobilnych jak WhatsApp, WeChat. Już widzę, że teraz pokazujesz właśnie polskie
staram
dane.
Staram się nadążać. Także, ja widziałem takie, przepraszam, Ja widziałem takie estymacje jeszcze z zeszłego roku, mówiące o tym, że WhatsApp prawdopodobnie w tym roku, koło czerwca, lipca, miałby taki zasięg, że ilość SMS-ów wysyłanych ogólnie w światowej sieci GSM byłaby niższa niż ilość wiadomości przesyłanych przez ten komunikator.
Przez jeden komunikator, nie?
Przez ten jeden komunikator. Tak. I to było prawdopodobnie jedna z najważniejszych takich przesłanek po temu, żeby kupić jednak ten komunikator, dowolnie jaka by cena wysoka nie była, bo Facebook ma własny komunikator i WhatsApp kupili głównie po to, żeby go po prostu zabić.
No wiesz co, nie wiem.
No i aha, i przepraszam, i jeszcze po to, żeby uzyskać gigantyczną bazę użytkowników i ich numerów telefonów, bo WhatsApp jako ID użytkownika wykorzystywał numer telefonu, który trzeba było tam podać. No i dzięki temu uzyskali po prostu gigantyczną, potworną ilość numerów telefonów, których na Facebooku ludzie jednak nie chcieli podawać. To nie było takie proste. Zmusić użytkownika Facebooka do tego, by wyspowiadał się ze swojego numeru telefonu, a teraz będą to mieli w pakiecie.
To jest też jeden z powodów, z którego użytkownicy z Facebooka odpływali, że poszukiwali bardziej prywatnych kanałów kontaktu ze swoimi znajomymi, że Facebook... gdzieś tam czuli, że Facebook nie jest takim bezpiecznym medium dla nich, tak? Że on więcej danych o nich zbiera i nie czują się tam bezpieczni, więc sobie szli w inne miejsca. Czy będą chcieli zabić? No widzisz, no, deklaracje są na razie takie, że będą chcieli rozwijać i Facebook Messenger i WhatsApp niezależnie. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że naturalnym krokiem byłoby połączyć te dwie usługi w jedną. I ja bym zostawiła WhatsApp, szczerze mówiąc. Jak będzie, zobaczymy, bo no to jest jakby bardziej marka komunikatora mobilnego, o którą powinni dbać i walczyć, więc no nie nam teraz dywagować, jak to się potoczy. Możemy sobie tylko mówić, co nam się wydaje tak naprawdę. No w każdym razie no stało się to, co w sumie było do przewidzenia. To znaczy, tak jak te komunikatory mobilne zaczęły być zagrożeniem właśnie dla portali społecznościowych, co było w sumie zaskakujące, bo na początku sobie myśleliśmy, że komunikatory mobilne będą zagrożeniem dla usług, które oferują operatorzy telekomórkowi, o czym też sobie tutaj mówiliśmy, ale większym zagrożeniem okazało się dla portali społecznościowych. Stąd ruch Facebooka wydawał się oczywisty, tak, że jeżeli chcą utrzymać społeczkę lidera, wroga muszą trzymać blisko, więc dla mnie ta decyzja nie jest zaskoczeniem, chociaż faktycznie kwota jest abstrakcyjnie wysoka, największa, najwyższa ze wszystkich tego typu podobnych transakcji. Tak? Nawet dzisiaj widziałam jakieś porównanie, już nawet nie pamiętam w jakim serwisie, że biznes porno jest mniej warte niż transakcja Facebook, WhatsApp. Także, no, także kwota
ale
super.
Ale wiesz, to porównanie z ilością SMS-ów, które na planecie Ziemia są wysyłane.
To też jest bardzo mocno... działające na
daje do myślenia, prawda?
Tak, tak.
I co się zdarzyło? Zaraz po tym, jak informacja obiegła świat o tej gigantycznej sprzedaży, pewien inny komunikator, tym razem Telegram, znalazł się w sporych tarapatach. Może w trzech słowach, co to jest ten Telegram? Telegram to jest komunikator, który bardzo przypomina WhatsAppa. Z tą różnicą, że tam można wysyłać jeszcze na przykład pliki do znajomych, takie jak wiadomości, jak pliki z Office'a, czy Zipy, czy nawet MP3. Jest bardzo dużo ciekawych opcji dodatkowych, ale co jest najciekawsze, on jest reklamowany jako komunikator bezpieczny. Od samego początku miał być pisany przez twórców jako silnie szyfrowany, zabezpieczony odpowiednio o zdecentralizowanej strukturze tych wszystkich serwerów obsługujących do całą sieć. Więc i bezpieczny, i pewny. Okazało się, że on aż taki pewny nie jest, bo w momencie, jak wyszła informacja o sprzedaży WhatsAppa, użytkownicy zaczęli migrować, po prostu eksodus niesamowity nastąpił i tak tylko w kilku słowach, wczoraj w niedzielę, tylko w jeden dzień, prawie 5 milionów użytkowników przeniosło się z WhatsAppa na Telegram. A ruch był taki duży, że w ciągu sekundy 200 kont było zakładanych, 200-300 w zależności tam od piku. I to spowodowało, że serwery, europejskie serwery Telegrama przez 2 godziny były niedostępne. Poradzili sobie z tym, Potem wszystko wróciło do normy, ale to jest jakby jasny obraz tego, jak szybko można stracić użytkowników jednym ruchem w zasadzie. Jak łatwo jest teraz migrować pomiędzy tymi wszystkimi platformami
Oczywiście.
komunikacyjnymi.
To pomiędzy wszystkimi aplikacjami tak naprawdę smartfony umożliwiają nam łatwą migrację pomiędzy wszystkim, tak? Systemy są multizadaniowe, więc pozwalają nam to robić jeszcze szybciej, ale medal ma dwie strony, czyli ty z jednej strony mówisz o odpływie użytkowników, ale z drugiej strony trzeba też zwrócić uwagę na wielki przypływ użytkowników, bo jak ogłoszono tą transakcję, to nie mam pod ręką dokładnych liczb, więc nie chcę przekłamywać, podawać jakieś tam liczby, które gdzieś tam mam z tyłu głowy, ale również po tej transakcji do WhatsAppa przypłynęło wiele nowych użytkowników, także to ogólnie działa też bardzo pozytywnie na w ogóle rynek komunikatorów mobilnych, także zwracają oczy przeciętnego Kowalskiego, zostają zwrócone w ogóle na taki typ aplikacji, on się zaczyna interesować, do czego to służy, po co mu to jest i może faktycznie będzie to dla niego alternatywą, czy to na SMS-y, czy to na jakieś serwisy społecznościowe, jakkolwiek, czy to ze zwykłej ciekawości będzie chciał wejść, także ogólnie to działa dobrze na wszystkich graczy tego rynku, tak to jest, nie tylko na liderów, ale ogólnie rynek idzie do przodu przez takie transakcje.
Jeszcze kończąc, może dane statystyczne. W 48 krajach ten komunikator Telegram był aplikacją numer jeden w App Store i chyba ciągle jest. I może na ten temat już tyle. Co my tu mamy teraz dalej? Czekaj, bo się trochę zawiesiłem. Miałem myśl, gdzieś mi uciekła i nie wiem, co dalej.
Musisz więcej spać w nocy, a nie przygotowywać odcinki.
Tak. Chyba tak. Okej. Okay. To mamy. Aha, już mi się przypomniało. Okej. Okay. Chciałbym jeszcze jedną myśl tylko z wami wszystkim wymienić, bo do tej pory mówimy o komunikatorach, które działają jakby jako zamienniki SMS-ów na przykład, albo można jeszcze dodatkowe jakieś akcje wykonywać, typu udostępnić sobie zdjęcie, wysłać jakiś plik i tak dalej. Ale już widziałem na pewno w WhatsAppie i chyba też już w Telegramie widziałem zapowiedzi mówiące o tym, że planują uruchomić też komunikację głosową.
Tak,
bo do tej pory to było możliwe w WhatsAppie jako taka wiadomość wysyłana jak poczta głosowa praktycznie. I jestem bardzo ciekawy, jak zareagują na to operatorzy komórkowi, jak się dowiedzą, że główna część ich przychodów nagle może prysnąć.
No cóż, w sensie ostatnio też była debata w IAB Polska na ten temat. Znowu reklama kolejna, IAB Polska, można sobie odnaleźć na YouTubie dyskusję, która się działa. Tam siedział wśród osób dyskutujących przedstawiciel operatora T-Mobile i też ten temat było wzmiankowany, więc operatorzy mają świadomość tak naprawdę tego, co się dzieje i tego, jak się rozwijają usługi, więc to, co operatorzy muszą teraz zrobić, to z jednej strony ułatwić dostęp do internetu w telefonie i sprawić, żeby ten internet w tym telefonie był jak najszybszy, jak najbardziej komfortowy, a z drugiej strony mogą na tym zarabiać, tak? Więc pól do szukania przychodów, do szukania alternatyw jest wiele, więc no, nie jestem też przedstawicielem rynku telekomunikacyjnego, żeby na ten temat wielce dyskutować, ale to jest coś takiego, takie koło zamknięte, w którym jeden na drugiego wpływa. Z jednej strony na czymś będą tracić, ale z drugiej strony alternatywa będzie się pojawiać, na której można będzie też zarobić.
Myślę, że dobrym pomysłem by było odszukanie jakiegoś zestawienia, jaka część wpływów teraz operatorów, na przykład polskich, są abonamenty, które są no limit, a jaka część to są na przykład jakieś prepaidy albo normalnie taryfikowane rozmowy. Może się okaże, że już coraz bliżej jesteśmy jakichś usług, które po prostu kupujemy raz w miesiącu za stałą cenę i już nikt nam nie liczy minut, więc nie będzie miało to znaczenia,
od dłuższego czasu już operatorzy też nie liczą SMS-ów, tak? Bo są takie plany, że jak dobrze pamiętam swój plan w T-Mobile właśnie, to jest tak, że za bodajże chyba, nie wiem, 5 zł dodatkowo do rachunku mam 100 tysięcy SMS-ów w tej cenie, więc to jest też tak zwany nieograniczony limit, bo nigdy tych SMS-ów tyle nie wypiszę, więc no sam powiedziałeś, że są już też plany, które zakładają nielimitowane rozmowy i no, ja nie mam wiedzy, żeby się na ten temat wypowiadać akurat.
Kto wie, czy to nie będzie tak, że wykorzystanie internetu będzie rosło i będziemy coraz więcej płacić po prostu teraz za internet. Ale skończmy to, a przejdźmy może dalej. Tylko jeszcze jedno pytanie. Czy my mówiliśmy o tej narodowej mobilizacji, którą tutaj teraz mam na ekranie? Nie mówiliśmy chyba, to może zaprośmy. Narodowa mobilizacja, 21-22 marca, Stadion Narodowy, tak?
Tak, to są pierwsze targi mobilne organizowane w Polsce. Miałam przyjemność być na targach we Frankfurcie w zeszłym roku. Jestem ciekawa, jak będzie to organizowane w Polsce, więc bogata w tamte doświadczenia z niecierpliwością czekam na targi mobilne, te, które będą w marcu w Warszawie, ale również na targi IT, które będą w Krakowie pod koniec maja, organizowane przez Clickmaster Polska i przez Expo Kraków. Także są dwie edycje targowe, targów mobilnych w Polsce. Teraz w marcu w Warszawie i w maju w Krakowie. Będę na obydwu, także zapraszam, do zobaczenia. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, czego się spodziewać. Jadę pierwszy raz tu w Polsce, bo pierwszy raz są, więc jestem ciekawa, jakim pójdzie, ale kibicuję, trzymam kciuki. Chociaż już też no, czuję takie, nie w kontekście targów, ale widzę, że spotkań na temat mobilne jest coraz więcej konferencji na ten temat, mniejszych barcampów, teraz doszły nam imprezy targowe, także jeżeli ktoś czuje przesyt i zastanawia się, gdzie skierować swoje kroki, to myślę, że akurat imprezy targowe powinny być miejscami wartymi rozważenia, żeby tam się spotkać i zobaczyć, bo myślę, że tam będzie, mam nadzieję i myślę, że będziemy tanka branży, także zapraszamy w imieniu organizatorów na pewno.
Warto się wybrać. No cóż, dotarliśmy do takiego, do strony numer 116 swojego raportu.
116, która, wskazówki, okej. Okay.
Która rozpoczyna wskazówki na rok 2014. I tutaj chyba w pierwszej kolejności można by było wymienić Bluetooth Low Energy, prawda? To jest coś, co pojawiło się jeszcze w zeszłym roku, a teraz może święcić triumfy, głównie w marketingu.
No w marketingu, ale nie tylko. Ogólnie to jest pojęcie, o którym można by odpalić całkiem osobny podcast dekompresora i sobie na ten temat porozmawiać, bo Bluetooth Low Energy to jest coś, co na naszych telefonach jest, chociaż też nie wszystkich, tak? Warto wiedzieć, że Bluetooth Low Energy wspierają urządzenia z iPhone 4S i w górę i Androidy, które pracują w systemie w wersji 4.3 i wyższej. Wkrótce będzie też Windows Phone 8.1, ale jeszcze nie jest dostępny. Jeżeli ja nie mam dokładnych danych, kiedy będzie, ale ogólnie nie wszystkie urządzenia pracują, współpracują, posiadają Bluetooth 4.0. Ale na pewno jest to więcej urządzeń, aniżeli urządzeń, które wspierają NFC.
Także od zwykłego takiego starego, dobrego Bluetootha różni się to przede wszystkim poborem energii,
tak,
co umożliwia na przykład umieszczanie w zasadzie w dowolnym miejscu w naszej takiej rzeczywistości, którą dookoła mamy, różnych znaczników bluetoothowych, które mogą bez na jednej baterii pracować na przykład 2 albo 3 lata bez większego problemu. Nawet był taki polski startup, ja teraz nie pamiętam nazwy, uciekło mi, ale dorzucimy
Estimo?
To pod odcinkiem.
Estimo?
Takie kamienie. Chyba to.
Estimote to nie kamienie, tylko sensory Estimote.
Ale tak to się nazywało, tak? Że to takie kamienie bluetoothowe.
Takie kolorowe.
Tak to wyglądało, jak takie jajka.
Pastelowe, no. Pastelowe kolory, bardzo, bardzo modne. No to może słowo o tym, bo to też jest ważne. Ogólnie Estimote zawdzięczamy to, że usłyszeliśmy, tak? Zrobili bardzo dobry PR czemuś takiemu, co się nazywa Beacon w wersji Apple'owej iBeacon. No i siłą rzeczy Bluetooth Low Energy również, chociaż to nie są te same jakby pojęcia, chociaż też już widziałam. Wszyscy się tym interesują i wymiennie stosują Blue Low Energy i Beacon tak naprawdę, stawiając znak równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami. W każdym razie, no ST-Mode jest producentem sensorów, które właśnie wykorzystują Blue Low Energy i dystrybuują je do deweloperów na całym świecie. Jak deweloperzy będą sobie z nimi pracować, to przyszłość pokaże i ST-Mode jedynie wspiera ich realizacja, nie wpływa na nie i sam nie realizuje własnych wdrożeń. No ale również w Polsce działają inne firmy, które również produkują swoje sensory, które również pracują na Bluetooth Low Energy, ale wyglądają trochę inaczej niż te kolorowe, pastelowe kamienia, na przykład takie czarne, okrągłe nadajniki. I realizują z nimi wdrożenia już na terenie Polski. Ja miałam przyjemność do magazynu popularno-naukowego Focus napisać artykuł na temat właśnie beaconów. Napisałam go na początku lutego, pojawi się w numerze kwietniowym. Niestety nie mogę powiedzieć, co tam napisałam, bo jestem objęta wielkim embargo, jeśli chodzi o to, co się już zadziało w Polsce, bo w Warszawie, w jednym z miejsc, będę mówić dzisiaj bardzo, bardzo dyplomatycznie, w jednym z miejsc w Warszawie zostały wdrożone właśnie beacony, nie ST-Mode'owe beacony, tylko beacony, które wyprodukowała firma Inventica. Zakładam, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc będzie chciała pierwsza powiedzieć o tym, gdzie, co i kiedy i dlaczego, więc nie będę odbierać jej tych honorów, tylko po prostu zapowiem, że niedługo usłyszymy. Spodziewam się, że w marcu, gdzieś tam pod koniec marca będzie komunikacja na ten temat, gdzie w Warszawie można iść i już z tego korzystać. Także to jest temat taki, który jest no bardzo bliski tak naprawdę. To nie jest już pieśń przyszłości, że to się będzie kiedyś działo, albo że to się dzieje na świecie, a u nas w Polsce jeszcze nie. Tylko, że akurat tutaj jesteśmy no łeb w łeb z zagranicą i tak jak na świecie są wdrażane już beacony do sklepów, przykładowo Apple, tak, wdrożył do sklepów w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku wdrożył do swoich sklepów stacjonarnych beacony, które prezentowały kontekstowo informacje o produkcie, przy których dany klient się znajdował, tak? Czyli na ten temat to polegało. Klient na telefonie, jeżeli ktoś z nas, z oglądających nas osób, nie wie, na czym to polega. Klient musi mieć na swoim telefonie aplikację, która komunikuje się z tymi sensorami rozmieszczonymi na terenie danego sklepu. Działa to tak, że jeżeli użytkownik, klient podchodzi do danego stoiska, do którego jest przyłączony beacon i na stole, przy którym na stoisku leżą odpowiednie produkty, no to sensor z jego telefonem się komunikuje i wysyła informacje o tym produkcie, przy którym stoi, jakąś na przykład poszerzoną. Może wyświetlić, czy to dodatkowy tekst, czy to może wyświetlić zdjęcia dodatkowe, czy to może wyświetlić film i tak dalej, i tak dalej.
Ale to jest od strony to jest od strony marketingowej. Ja jeszcze tylko powiedzmy może, tak mi przychodzi do głowy, że powiedzmy o tym, że od takiego zwykłego Bluetootha różni się to dokładnością pomiaru odległości przede wszystkim, że te beacony znajdując się w sklepie, aplikacja jest w stanie wyczuć z dokładnością do kilku centymetrów i w ten sposób określić na przykład takie strefy rażenia, tak? Jeżeli jesteśmy 20 metrów od na przykład od butów, to dostaniemy tylko informację, że takie buty znajdują się w sklepie. Przejdziemy 5 metrów, będziemy 15 metrów od tych butów, dostaniemy już inną informację i możemy sobie skonfigurować takie strefy i w miarę przybliżania się albo oddalania od danego beacona będziemy dostawali kontekstowo nowe, inne informacje.
Jak najbardziej tak, ale też dorzucić chcę do tego wszystkiego, żebyśmy nie kojarzyli beaconów tylko i wyłącznie ze sklepem i tylko i wyłącznie z możliwościami zakupowymi, bo sensory umożliwiają również, wspierają mikrolokalizację i mikronawigację wewnątrz pomieszczeń, tak? Czyli dodatkowo doskonale nadają się do nawigowania, czy to po budynkach na przykład firmowych, czy to po muzeach, urzędach miasta, nawiedząc dalej, nie wiem, kopalniach, tak? Czyli takich miejscach, w których GPS nie daje rady, a beacony jak najbardziej tak i mogą nas prowadzić po miejscach, których nie znamy i lokalizować nas właśnie z bardzo dużą dokładnością, czego nie potrafi GPS. Także możliwości zastosowania już choćby z tego, co przed chwilą powiedziałam, są naprawdę, naprawdę ograniczone, nieograniczone i ograniczone jedynie wyobraźnią, tak powinnam powiedzieć, i to właśnie od deweloperów, którzy będą z nimi współpracować, od ich umiejętności i od wyobraźni zależy ich przyszłość i te zastosowania, które się najlepiej sprawdzą tak naprawdę. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko coś, bo też często się spotykam z taką teorią, że to są takie nadajniki spamowe, tak, że jeszcze więcej treści reklamowych będzie wysyłanych na nasz telefon, że będziemy przychodzić koło sklepu, a telefon będzie do nas krzyczał, hej, chodź tu, wejdź tu, kup tu i tak dalej. To zupełnie nie o to chodzi, przynajmniej w takim idealnym założeniu. To jest naprawdę, naprawdę bardzo duże, bardzo duży krok do przodu w ogóle w rozwoju urządzeń mobilnych, bo do tej pory smartfony nie były smart, jeżeli nie potrafiły znać kontekstu, w którym się znajdujemy tak naprawdę. A dzięki Beaconom jest to teraz możliwe, no i żeby faktycznie mądrze je wykorzystywać i właściwe aplikacje dla nich dewelopować się. I nie zamykać się tylko w retailu, ale w bardzo, bardzo takich miejscach użytkowych, bo to ma sens i to jest bardzo, bardzo potrzebne, tak? Nawet właśnie też, nie wiem, bo tak teraz mam słowo, tak, bo sobie przypominam, choćby moją rozmowę z Pawłem Urbańskim, z osobą niewidomą, którą również przepytywałam na okoliczność właśnie artykułu do Focusa, która współtworzyła ten system ze wspomnianą wcześniej Inventiką. No i te beacony również mają szansę ułatwienia funkcjonowania w przestrzeni miejskiej takim osobom właśnie, które posiadają dysfunkcję wzroku, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy, czy osoba niewidoma jest na przystanku tramwajowym, autobusowym i nie musi się pytać mniej lub bardziej uprzejmego przechodnia, jaki numer tramwaju właśnie przyjechał, czy to jest ten tramwaj, do którego ma wsiąść. Tylko dostaje na telefon informację właśnie, jaki to jest ten numer tramwaju i wsiada. Może być bardziej samodzielna, także specjalnie tak zostawiam i wzmiankuję na ten temat, żeby nie tylko kojarzyć to z handlem, z reklamami, z naciąganiem nas na kolejne wydatki, zakupy i tak dalej.
Zobacz, dzięki temu, że mamy taką dokładność pomiaru, to może też na przykład dostać informacje o kolejności autobusów, które właśnie podjechały, bo czasem podjeżdża kilka, tak? Więc będzie wiedziała też, nie tylko, że podjechał,
w jakiej odległości
one
stoją,
który jest, tak, mhm. Tak. Gdzie go szukać. Ja chciałbym teraz, nawiązując do tego, co powiedziałaś o deweloperach i o tym, że mamy platformę i teraz potrzebujemy dobrych pomysłów na wykorzystanie tej platformy. Chciałbym wam pokazać Bliduino. Bliduino to jest taka platforma do rozwijania, może inaczej, wszystko zaczęło się od Arduino. Arduino to jest taka platforma do rozwijania we własnym zakresie sprzętu. Można sobie zamakietować, zaprototypować szybko jakieś urządzenie elektroniczne, tam jest bardzo dużo elementów, wszystko jest bardzo tanie, jest do tego gotowe oprogramowanie i całe środowisko do pisania oprogramowania. Nawet w jednym z ostatnich odcinków pokazywaliśmy takie Arduino, Kaja pokazywała, że ma, że będziemy czekać, co zrobi ciekawego. I do tego Arduino kompatybilnym dodatkiem jest to Bliduino. Ono oczywiście może pracować też jako niezależne urządzenie, ale w połączeniu z Arduino tworzy taką platformę, która ma właśnie taki beacon Bluetooth Low Energy i możemy tworzyć oprogramowanie, w zasadzie tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza. Dostajemy od razu też aplikację na iPhone'a i chyba na Androida też już jest gotowa. Dzięki temu wszyscy deweloperzy, którzy są zainteresowani choćby pobawieniem się tą technologią, w łatwy sposób będą mogli z tego skorzystać. Jak widzicie, twórcy tego projektu chcieli zebrać $15,000, udało im się zebrać 4 razy tyle, więc projekt ruszył, to było w lipcu i od tamtej pory prace już trwają. Ja może jeszcze tylko szybko puszczę film, który się tutaj pojawił. To będzie to. Zobaczcie, jaka to jest fajna technologia. Sadly, they don't speak the same language. Tak w życiu codziennym bardzo często zdarzają się takie pomysły. Chcielibyśmy sterować z telefonu na przykład oświetleniem w domu czy jakimiś urządzeniami. To jest jedna z odpowiedzi na tą potrzebę. Tutaj widzicie teraz samo Biduino jako niezależne urządzenie, które sterowało przed chwilą takim robocikiem.
The Bleeduino is a shrunken Arduino Leonardo with Bluetooth 4.0 built in. It's a sexy little board that is compatible with Arduino Shield, past and present.
Tak, czyli to co mówiłem. Plug it into our Shield kompatybilność z Arduino.
And you have compatibility. Now let's go over what it can do. For starters, you can do basic things like control LEDs from your phone. Use sensor data. Control electrical relays and automate your home.
To wszystko jest możliwe za pomocą dosłownie kilku linii kodu, który piszemy w oprogramowaniu, które będzie programowało to urządzenie, bo od strony iPhone'a tam znajdzie się aplikacja, która będzie nam służyła do tego, żeby sobie używać tego, co stworzymy. Już, żeby nie przeciągać już odcinka, zakończymy na tym, ale... Naprawdę bardzo fajny projekt. Jeżeli macie smykałkę do elektroniki, to polecam. Coś naprawdę fajnego. A teraz może następny temat, bo mówiliśmy o tym, że te beacony Bluetooth Low Energy pozwalają bardzo fajnie mapować nam otoczenie, poruszać się po nim. I chciałbym jeszcze pokazać jeden projekt, tym razem Google. Gdzie ja to mam?
Czyli dwóch gigantów, którzy nadają ton, tak? Z jednej strony mamy beacony od Apple i z drugiej strony mamy Project Tango od Google'a. Jak masz film, to tak. Jak masz film, to pokażę.
To jest Project Tango.
My name is Danny Lee and I work in the Advanced Technology and Projects Group at Google. Our small team here, based in California, has been working with universities, research labs and industrial partners to harvest the last 10 years of research in robotics and computer vision to concentrate that technology into a very unique mobile phone. We are physical beings that live in a 3D world, yet mobile devices today assume that the physical world...
Ja tylko w międzyczasie powiem, że jeżeli chcielibyście się z nami podzielić swoimi myślami, to czekamy na wasze komentarze u nas pod filmem na stronie dekompresor.pl albo pod tym filmem, pod tą transmisją na YouTube.
In a couple hours, something that would take us months or even years before because we didn't have this technology readily available.
What happens if you have all of these pieces in a phone? How does that change what a phone is?
We have created a prototype phone containing highly customized hardware and software designed to allow the phone to track its motion in full 3D in real time as you hold it. These sensors make over a quarter million 3D measurements every single second, updating the position and rotation of the phone.
Samo orientowanie się w przestrzeni, to przyznasz, że to nie jest jeszcze nic niezwykłego, prawda? Dopiero...
No jest to, tak jak już sobie też chwilę wcześniej rozmawialiśmy, to jest zaspokojanie tego samego celu, w sensie. I beacony starają nam się pomóc odnaleźć się w przestrzeni, mądrzej wykorzystywać tą przestrzeń. I teraz tu jest alternatywna propozycja od Google, tak? Project Tango, telefony, które też potrafią, mają zadanie potrafić realizować podobny cel. Jak się to rozwinie, jak się to potoczy, zobaczymy tak naprawdę. Też samo Google jest bardzo ostrożne na razie w mówieniu o tym, że jest to super rewolucja. I przełomowy. Na razie Google zaprasza do współpracy deweloperów, którym roześle te telefony z tymi możliwościami, żeby razem z deweloperami testować i pisać się aplikacje, które będą potrafiły jakby lepiej w przestrzeni się orientować i wykorzystywać możliwości.
Ale to, co jest ciekawe, to przede wszystkim nic niezwykłego, może inaczej, żadnego nowego, niezwykłego urządzenia nie wprowadzamy, tak, na rynek. Pojawiły się po prostu telefony, teraz jeszcze prototypy, które mają poprawiony zmysł orientacji w przestrzeni i potrafią, patrząc przez kamerę, mapować trójwymiarowo przestrzeń wokół siebie. Więc możemy sobie przygotować bardzo szybko na przykład trójwymiarową mapę pokoju i tam w filmie było pokazane to, że możemy bardzo szybko stworzyć na przykład grę, która się będzie odbywała w tym pokoju, w którym jesteśmy.
Tak mi się teraz skojarzyło, nie wiem czy widziałeś film Her. Ona, polskie tłumaczenie
nie
tego
widziałem,
filmu. A
nie
słyszałeś?
Widziałem. Ale,
słyszałeś
ale wiem, o co chodzi.
No to...
Wiesz co, słyszałem od ludzi, z którymi przedwczoraj robiliśmy odcinek o filmie, generalnie kinowy, filmowy odcinek, może jak już jesteśmy w temacie, to powiem. Za kilka dni prawdopodobnie skończy się montaż i będziemy uruchamiać nowy kanał z ciekawostkami, z premierami i właśnie o tym filmie mówiliśmy. Także zapraszam już teraz
na to, co się
za kilka dni pojawi. Wiesz co,
jeżeli zdrowie pozwoli, to
za kilka dni, a jeżeli wypadną jakieś nietypowe rzeczy, to pewnie w przyszłym tygodniu, ale na pewno nie dłużej niż 2 tygodnie i będziemy mieli pilota.
No to jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń na temat.
To powiedz o co chodzi w tym filmie.
Nie, bo tam też jest jak najbardziej scena, że główny bohater właśnie rozgrywa grę w swoim pokoju, tak? Więc to, co jest jakby właśnie widoczne na filmach, czy też na takich, wiesz, animacjach, bo to już było wcześniej pokazywane na takich filmach przyszłościowych też przez różnych wizjonerów świata mobilnego, że zarządzanie przestrzenią przez nasze urządzenia mobilne, czy też za ich pomocą, na razie jest w sferze jeszcze wciąż takich marzeń i wyobraźni, ale za niedługo będzie realne. Ale jak to naprawdę będzie funkcjonować i działać, no to wciąż jednak nie dzisiaj nam się na ten temat wypowiadać, bo technologie mimo wszystko są ułomne i potrzebują czasu na dojrzałość tak naprawdę i na ukonstytuowanie się. Także na razie możemy tylko sobie wyobrażać i mówić o tym, jak to będzie działać, ale w praktyce może się okazać, że niekoniecznie będzie to zgodne z naszymi oczekiwaniami albo będzie znowu wiele jeszcze braków takich po stronie czy też ograniczeń związanych z technologiami mobilnymi, których nie będziemy w stanie przeskoczyć. Tak? To sobie teraz myślę o Google Glassach. Wielka nadzieja roku 2012, wielkie zaskoczenie, tak zwane kolejne The Next Big Thing. I kiedy Google Glassy rozeszły się już po firmach, po ludziach, którzy zaczęli je testować, po deweloperach w roku 2013, nagle okazały się takim trochę rozczarowaniem tego roku 2013. Także okazało się, że nie wszystko jest tak piękne, jak nam na filmach pokazywano, bo nie mogę latać z Google Glassami w nieskończoność, bo się okazuje, że bateria wystarcza na przykład na 45 minut bez ładowania. Więc takie małe, przyziemne jeszcze ograniczenia się rzeczy czy ciągną nas w dół i to one jeszcze nie pozwalają tak wizjonersko na to spoglądać, więc zobaczymy. No, nie chcę prorokować, to jest fajny kierunek, ciekawy, na pewno będzie się rozwijał, ale jak będzie się rozwijał, to właśnie czas pokaże i to, co się teraz dzieje, tak, że Google do deweloperów będzie wysyłał te telefony i będzie z nimi starał się dewelopować rozwiązania przy ich wykorzystaniu, przy ich użyciu.
Wszystko zależy od tego, że inaczej. Pomysłowość deweloperów będzie wyznaczała teraz kierunki rozwoju tej platformy, bo mówimy cały czas o tym, że powstała jakaś platforma jeszcze bez skonkretyzowanego celu, tak?
Mhm.
Ona ma pozwolić rozwijać pomysły i zobaczymy, co z tego wyrośnie po prostu.
Tak samo jak z beaconami, tak? Też super
dokładnie
duże możliwości. A jak i gdzie najczęściej będzie stosowane, zobaczymy.
Mam jeszcze w notatkach z twojego raportu miejsce, stronę 121, czyli Real-Time Mobile Marketing z wykorzystaniem geolokalizacji. To jakby nie patrzeć, wiąże się z tym mapowaniem i z beaconami, prawda? Ale chyba nie tylko, tak? Geolokalizacja jest możliwa też bez tych nowoczesnych technologii, wystarczy GPS. A to jest miejsce, gdzie przewidujesz rozwój. Może więcej tego będzie, tak?
Mm-hmm. Ogólnie sama geolokalizacja w marketingu to już jest nagłaśniona i komunikowana też od lat kilku. W sensie mówimy, że ona jest coraz bardziej popularna i że będzie miała miejsce, znaczy będzie miała swoje echo w działaniach marketingowych firm. Ale do tej pory tak się nie stało i moim skromnym zdaniem, jeżeli ma się to zadzieć, to zadzieje się w roku 2014, teraz to wyjątkowo mocno, że firmy zaczną się do tego przekonywać, a chodzi tutaj o to, że za pomocą urządzeń mobilnych firmy mogą wyłapywać potrzeby konsumentów w czasie niemalże rzeczywistym, czyli może też tak trochę wychodząc dalej, bo wysłałam taką tezę, że coraz bardziej liczy się cel, z którym, który mamy do zrealizowania, czas, w którym musimy ten cel zrealizować, no i kontekst, w którym się tak naprawdę znajdujemy. Czyli chodzi nam o to, żeby niezależnie z którego urządzenia korzystamy, czy korzystamy z telefonu, tabletu, czy komputera i tak dalej, mamy określony cel, nie zastanawiamy się nad tym, z czego korzystamy, zależy nam na jak najszybszym zrealizowaniu naszej potrzeby, dotarciu do tego naszego celu. Czy to chodzi o na przykład wyszukanie jakiejś informacji, której potrzebujemy, czyli na przykład sprawdzenie adresu restauracji, do której jedziemy. Jeżeli już jesteśmy w samochodzie, to może będziemy korzystać z telefonu. Jeżeli na przykład potrzebujemy umówić spotkanie, albo właśnie umówiliśmy spotkanie i chcemy je zapisać w naszym kalendarzu, znowu pytanie, gdzie jesteśmy i za pomocą którego urządzenia będziemy chcieli zrealizować to dane zadanie. Niemniej, podsumowując, kontekst, w którym się znajdujemy, cel i czas stanowią takie wyznaczniki naszych działań, a jeżeli marketerzy chcieliby nas wesprzeć w realizacji tych naszych potrzeb, no to dzisiaj przy użyciu również mediów społecznościowych mają bardzo łatwe jakby dotarcie do tych naszych potrzeb, bardzo łatwe ich identyfikowanie i bardzo łatwe ich zaspokajanie tak naprawdę. I dla tych, którzy chcą zgłębić temat, mogą sobie spojrzeć na akcje, które były zrealizowane w zeszłym roku, czy to akcja w Polsce zrealizowana przez Rockstar Energy Drink Polska, czy to akcja WestJetów w Kanadzie, gdzie niemalże właśnie życzenie wypowiedziane w jednej chwili marka realizowała w drugiej, tak? I o ile te dwie akcje nie wykorzystują urządzeń mobilnych tak jak sobie o tym myślę, no to dobrze pokazują to, o co nam chodzi tak naprawdę i to, w jaki sposób może to działać i może to funkcjonować, że ta doba, chwila i ten czas, w którym jesteśmy w stanie oczekiwać na daną rzecz, no skrócił się już do coraz mniejszej jakby wartości, czyli kiedyś byliśmy w stanie czekać na zamówienie w sklepie internetowym powiedzmy tydzień, tak? A dzisiaj chcemy, że jeżeli dzisiaj zamawiam, no to jutro mam dostać. Jakby właśnie skacza się na ten czas, potrzebujemy coraz mniej czasu, oczekujemy, że coraz mniej czasu będziemy potrzebować na realizację konkretnych zadań, więc przy udostępnianiu naszej lokalizacji za pomocą mediów społecznościowych, komunikowaniu swoich potrzeb, czy to w mediach społecznościowych, przy użyciu naszych urządzeń mobilnych, no marki mogą realizować jakby działania, które będą bardzo, myślę, użytkowe, użyteczne dla tych konsumentów.
Można powiedzieć, że z wielkimi możliwościami idzie też wielka odpowiedzialność. To takie wyświechtane hasło, ale to jest sprawdzać jak najbardziej, bo bardzo szybko można zepsuć rynek, zepsuć jakby postrzeganie danej technologii po prostu jakimiś bezmyślnymi, bezsensownymi akcjami, typu jakiś spam masowy, czy jakieś inne uprzykrzanie życia. To, co miało pomóc, nagle będzie po prostu drażniło.
No to, co ty teraz mówisz, to do wszystkiego chyba, co dzisiaj omawialiśmy w dzisiejszym odcinku, możemy przypiąć. Tak samo do beaconów choćby, tak? Jeżeli będziemy sobie używali ich tylko właśnie do tego, żeby spamować przychodzących ludzi obok nich naszymi treściami reklamowymi, no to też nie o to chodzi.
Ja tylko przypomnę, że w którymś odcinku mówiliśmy właśnie o Google Glass i o tym, że był alternatywny projekt na Kickstarterze chyba, albo na Indiegogo, już nie pamiętam, ale znajdę to, wrzucę do odcinka, do linków pod odcinek. Chodziło o to, żeby pozbawić, żeby dać możliwości, żeby rzeczywistość rozszerzoną dać użytkownikowi, a zabrać mu możliwość nagrywania świata dookoła. Chodziło o to, żeby nie prywatności nie naruszać osób postronnych. I był projekt, który do złudzenia przypominał Google Glass, tylko bez kamery. Po prostu miałaś rozszerzoną rzeczywistość tylko dla siebie i chyba dobry pomysł. Mamy komentarz. I to dokładnie do ciebie jest skierowany, także może go przeczytam. Hej Monika.
Cześć.
wykorzystanie technologii nie jest zależne jedynie od deweloperów, ale też od projektantów.
Jasne. Od projektantów i od sponsorów, tak?
Ja myślę, że możemy powiedzieć, że ogólnie mówimy o deweloperach, może troszeczkę złego słowa użyliśmy, po prostu o ludziach, którzy będą projektowali, wymyślali, tworzyli całe zespoły, będą zaangażowane na pewno w to, żeby dane rozwiązanie rozwijać, więc na pewno też i projektanci, też i marketingowcy,
też osoby, wychodząc zupełnie jakby wyżej w naszych rozważaniach. Od firm, czy to marketerów, czy to innych podmiotów funkcjonujących na rynku, banków, instytucji finansowych i tak dalej, operatorów telefonii komórkowych, jakkolwiek, od tych firm, które chcą je wdrażać, czyli kolokwialnie mówiąc sponsorów tychże rozwiązań, osób, które, za których pieniądze są one dewelopowane, no i teraz firm, które są wykonawcami, tak? czyli czy to agencji, czy to dev house'ów, software house'ów, agencji interaktywnych, agencji marketingu mobilnego, przede wszystkim ludzi, którzy, zaczynając od ludzi, którzy koncepcyjnie na ten temat myślą, czyli jakby do nich jest na siłą rzeczy bardzo duża odpowiedzialność, chyba może nawet największa, tak? No bo niestety projekt się sprzedaje przez osobę, która jest na początku tego łańcucha, która wymyśla i na niej ciąży może czasem nawet jeszcze większa odpowiedzialność, tak? Bo ja rozumiem ból i sama się z nim spotkałam, że deweloperzy bardzo często muszą wydevelopować coś totalnie bezsensownego, co zostało klientowi sprzedane, tak? Ja byłam świadkiem takiej sytuacji i łączę się w bólu z tymi deweloperami. Niestety, że ktoś, kto nie ma za dużej wiedzy, odpowiada za sprzedaż dla klienta, a potem biedny deweloper mówi no, co mam tak naprawdę zrobić, tak? A osoba mówi, no sprzedałam, to teraz rób, tak? Więc no jak najbardziej nie, ten deweloper czasem jest na końcu, ale broń Boże nie chodziło o deprecjonowanie wartości. Więcej jest na początku jednak. Większa odpowiedzialność na ludziach, którzy wymyślają, tak.
Na pewno tak. Będziemy chyba kończyć pomału, bo nam godzinka mija. Jedną tylko jeszcze rzecz chciałbym na zakończenie dołożyć do naszej dzisiejszej dyskusji. Dzisiaj pojawił się artykuł na Business Insiderze. Może pokażę, tylko nie będę szczególnie dużo się rozwodził na ten temat. Chodzi o to, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na rolę Apple w dzisiejszym jakby w rozwoju tych technologii, które mają umożliwić po pierwsze właśnie lokalizowanie, a po drugie są już przesłanki, by myśleć o tym, że chcą zamknąć jakby krąg, poprowadzić klienta od pierwszej reklamy aż do płatności. Tutaj mamy...
Tak. Ja ci bardzo, bardzo mocno chcę wejść w słowo, bardzo mocno, ponieważ ja też właśnie w raporcie, do którego dzisiaj cały czas wracaliśmy, tylko nie wiem na której stronie, zaraz sobie do tego dotrę, zaraz sekunda, na stronie dokładnie 5. Ze wszystkich funkcjonalności, ze wszystkich możliwości systemu operacyjnego iOS 7 w zeszłym roku, który był wprowadzony, ja zwróciłam uwagę na dwie właśnie, na iBeacon i na Touch ID. Nieważne jakie tam były możliwości matrycy, aparatów, wszystkich innych, tak, że tam też było wprowadzenie flata i tak dalej. Te dwie możliwości, te dwie kwestie, o tych dwóch kwestiach jest też mowa w tym artykule, który przytaczasz, który pojawił się bodajże 3 dni temu chyba w sieci, z taką datą jest tenże artykuł, właśnie zwraca nam uwagę na to, że właśnie na ten kierunek powinniśmy patrzeć, kiedy patrzymy sobie na Apple i zastanawiamy się, co on następnego zrobi, także to nie jest, nie jakiś smartwatch będzie kolejnym wynalazkiem Apple'a, tylko to, jak Apple spojrzy na temat płatności telefonem, jak on nas wyprowadzi tak naprawdę ze sklepu i w jaki sposób będziemy tych zakupów dokonywać. To, co się działo właśnie, mówiliśmy o geolokalizacji. Do tej pory nie można było powiązać naszego faktu bycia w danym miejscu z zakupem, który się w tym miejscu dokonał. Czyli na Foursquare mogliśmy się zaczekinować, hej, jesteśmy w Starbucksie na przykład, ale Starbucks ogólnie nie za bardzo mógł powiązać sobie transakcje, które dokonywaliśmy z tą naszą obecnością. W sensie nie wiedział, kto faktycznie kupuje, a kto się tam zaczekinował w danym miejscu. A teraz właśnie dzięki tym dwóm możliwościom może być tak, że nie dość, że nasza obecność będzie powiązana właśnie z tym miejscem i z czasem, w którym się znajdujemy, to jeszcze z poziomu telefonu tak naprawdę możemy zapłacić, możemy skończyć tą naszą przygodę. Także jesteśmy w danym miejscu, jesteśmy złapani przez beacona, który z jednej strony może nam dostarczyć jakieś oferty, jeżeli już jesteśmy w tym miejscu zakupu, więc może dostarczyć oferty, która spełnia nasze potrzeby, jest dopasowana do tego, czego oczekujemy, ale nie odkładając telefonu z ręki, nie sięgając po portfel, możemy ten zakup skończyć i zapłacić. I to jest właśnie coś najfajniejszego i najbardziej, które mnie właśnie osobiście też ekscytuje i ja na co czekam i na co zwracam uwagę, to właśnie jak Apple podchodzi do tego typu rozwiązań, tak, żebyśmy właśnie, czy niezależnie czy lubimy ich telefony, ich produkty, czy lubimy ich system operacyjny, jakkolwiek, ale to, co robi Apple właśnie, jeśli chodzi o takie małe układanki i sposób, w jaki jakby prowadzą się przez ten świat, również przez świat mobilny, no siłą rzeczy jest wyznacznikiem dla rozwoju ogólnie usług mobile marketingowych, dla mobile commerce'owych i teraz, jak się okazuje, właśnie też mobile payments, tak? Więc rok 2014 będzie tym rokiem, w którym no Apple nam pokaże właśnie, teraz bardzo banalnie zakończę, ale Apple nam pokaże, jak płacić telefonem, tak? Bo no jeszcze nam brakuje nam tego lidera na rynku płatności mobilnych, zobaczymy, co Apple pokaże, ale możliwość właśnie autoryzacji ogólnie transakcji przez identyfikację kciukiem, palcem. To co się dzieje na przykład w storze, tak? Jeżeli kupujemy nową aplikację, dosłownie wystarczy przyłożyć telefon do czytnika i już jest transakcja dokonana. Także znowu Apple nie był pierwszy, tak? Wcześniej, na wcześniejszych telefonach również ten czytnik linii papierowych się pokazywał, ale znowu Apple zrobił to tak, że to działa, że to jest niewidoczne dla użytkownika, to jest najważniejsze, tak? Żeby projektować interfejsy takie, które są niewidoczne dla użytkownika, które sprawiają mu jak najmniej wysiłku, więc wciągając go w świat zakupowy i tylko i właśnie tak wymagając od niego płatności, no to już ja się osobiście zatracę w szale zakupowym.
Ja kiedyś czytałem, niestety nie pamiętam teraz autora, ale to była bardzo mądra książka. Książka miała tytuł Nie każ mi myśleć.
Dokładnie.
Projektowania interfejsów stron internetowych. I tam dokładnie chodziło, znaczy może główną myślą całej pozycji było to, że użytkownik, który musi się zastanawiać nad tym, co ma robić, to jest użytkownik generalnie już dla nas stracony. My musimy działać instynktownie i musimy przede wszystkim, może projektanci interfejsów muszą respektować zastałe standardy. I to się Apple'owi udaje znakomicie. Znakomicie, a czytając ten artykuł, do którego was przeczytania zachęcam i do komentowania, bo chciałbym w ten sposób wywołać u nas burzę komentarzy, czekam na wasze przemyślenia. Czytając ten artykuł, doszedłem do wniosku, że poniżej tego lukru, którym jest cały marketing Apple, jest naprawdę bardzo, bardzo skrzętne, zimne, biznesowe kalkulowanie tego, co jest dzisiaj i tego, co będzie za kilka lat do przodu. Oni naprawdę wiedzą, co robią.
Tak.
Zobaczymy, co dalej. No cóż, chyba trzeba by było skończyć ten odcinek. Ja bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. To nie było pewnie proste.
Nie, córa moja już śpi, więc...
Tym bardziej, że tak późno, okay. Także podwójne dziękuję bardzo, że chciało ci się z nami całą godzinkę spędzić. Bardzo fajnie rozpoczęliśmy tą dyskusję o przyszłości. To prawdopodobnie spotkamy się następny raz za kilka miesięcy, albo może wcześniej nawet, i zobaczymy, co z tego wyszło. No za rok to nie, na pewno wcześniej. Ja jeszcze będę, chciałbym jeszcze tylko kończąc już zaprosić was do zadawania pytań naszym zaprzyjaźnionym prawnikom. Pamiętacie, że kilka dni temu wrzuciliśmy pilota kanału prawnego, który chcielibyśmy dla was tworzyć, opierając się na pytaniach, które będziecie zadawać. Kilka pytań już mamy. trochę przyszło mailem, trochę pojawiło się pod komentarze, jako komentarze pod odcinkiem. Także to jest szansa dla Was, żeby załatwić sobie kilka spraw, problemów prawnych, na które napotkaliście na przykład ostatnio. Macie to za darmo i zachęcamy do tego, żeby z nami spróbować je rozwiązać. A teraz cóż, bardzo Wam dziękuję wszystkim po tamtej stronie za obecność. Monika, dziękuję Ci jeszcze raz. Dobrej nocy i do zobaczenia w poniedziałek za tydzień o tej samej porze. O 21.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dobranoc.